Radio nadajemy z Barki. Stefan Batory. Barka jest zacumowana na Wiśle, przy Wawelu. W studio naszym dr Krzysztof Mazur, były szef klubu Jagiellońskiego, kandydat Zjednoczonej Prawicy do Senatu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Ale zanim zaczniemy rozmowę, połączymy się z Kijowem. Nasz ukraiński zwiad Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Ukraiński zwiad i też tym razem na statku, bo ja z kolei jestem na statku naddnieprzańskim, także w nurtach Dniepru.
Czyli Wisła do Dniepru. Dniepr opowie na temat dymisji, którą złożył Kurt Volker, specjalny wysłannik USA na Ukrainę.
Tak, to sprawa rzekomego poszukiwania haków przez Donalda Trumpa na jego konkurenta Joe Bidena nie tylko się nie wycisza, ale wciąż otwierają się nowe wątki. Przypomnę, że Trump chciał od Zełenskiego informacji na temat działalności syna Joe Bidena, Huntera, w spółce Burisma Holding na Ukrainie. Ukraińskie media cytują dzisiaj kolejnego tweeta Donalda Trumpa, jako też państwu zacytuję. Tak jak każdy Amerykanin zasługuje na spotkanie z moim oskarżycielem, szczególnie gdy ten oskarżyciel, tak zwany sygnalista, przedstawił rozmowę z liderem innego państwa absolutnie niepoprawnie i w sposób nieprawdziwy. Chcę spotkać się nie tylko ze swoim oskarżycielem, który przedstawił informacje z drugich, trzecich, a nawet czwartych rąk, ale i z człowiekiem, który bezprawnie przekazywał mu te informacje, które są w znacznej mierze nieprawdziwe. Ten człowiek szpiegował amerykańskiego prezydenta. Poważne konsekwencje, tak napisał Donald Trump na swoim Twitterze. Ukraińskie media zauważają, że chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, to jako źródło tych informacji, na które powołują się Amerykanie, wskazywano właśnie Kurta Volkera, który od 2017 roku pełnił funkcję specjalnego wysłannika Departamentu Stanu na Ukrainie, a jego głównym zadaniem była sprawa rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Po upublicznieniu informacji, że Volker ma być przesłuchany w sprawie rzekomych nacisków na Zełenskiego, w sprawie poszukiwania haków na Bidena, Volker podał się do dymisji. Adwokat Trumpa, Rudolph Giuliani, opublikował z kolei część swojej korespondencji z Volkerem, z której wynika, że faktycznie Volker doprowadził do spotkania Giulianiego z Andrijem Jermakiem, asystentem prezydenta Ukrainy, jego bardzo bliskim współpracownikiem. Zresztą tak w tej korespondencji sam Volker przedstawia i zachwala kontakt z Jermakiem jako osoby, która ma wpływ na prezydenta Zełenskiego. Według Timesa z kolei Volker wyjechał z Ukrainy kilka dni po rozmowie telefonicznej prezydentów, której miało dojść do nacisków na Zełenskiego. Według CNN Volker jest jedną z kluczowych figur w tym skandalu wokół Bidena. Wiadomo, że ma być przesłuchany przed Izbą Reprezentantów, ale czy to rzeczywiście jest jedna z tych osób, o której mówi Trump, że mogą być tym drugim, trzecim czy czwartym źródłem, to na razie ciężko powiedzieć. Na Ukrainie natomiast zwraca się uwagę na całkowicie inny wątek tej afery związanej z Bidenem, Trumpem i rozmową z Zełenskim. Mianowicie w czasie tej rozmowy prezydent Trump bardzo krytykuje rolę Niemiec i Francji we współpracy z Ukrainą. Mówi o tym, że ta współpraca jest niewłaściwa, że Francja i Niemcy nie przekazują odpowiedniej pomocy i Zełenski to potwierdza w tej rozmowie, która została opublikowana, której zapisy zostały opublikowane. Zełenski mówi, że zgadza się nawet na 100, czy nawet na 1000% z prezydentem Trumpem. No i to, jak tutaj komentują ukraińscy eksperci, może zaszkodzić Zełenskiemu, szczególnie, że przypomnę, że cały czas Zełenski zabiega o spotkanie w formacie normandzkim, gdzie przecież Francja i Niemcy odgrywają kluczową rolę. Niektórzy nawet sugerują, że w związku z tą krytyką, która pojawiła się w tej rozmowie, do tego spotkania może nie dojść, a nawet jeżeli dojdzie, to raczej sam Zełenski na dużą przychylność przywódców tych krajów w tym momencie może już nie liczyć, no bo okazało się, że ma o nich złe zdanie, co wynika z tej prywatnej rozmowy. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych sprawa nie kończy się na tej jednej rozmowie pomiędzy Trumpem i Zełenskim. O tym też informują ukraińskie media, które teraz pilnie śledzą media amerykańskie. Mianowicie Amerykanie żądają upublicznienia kolejnych rozmów, tym razem Trumpa z Putinem. Ten wątek oczywiście może dostarczyć kolejnych rzeczy i kolejnych informacji, nie tylko dotyczących spraw amerykańsko-ukraińskich, ale oczywiście dotyczących w ogóle porządku ogólnoświatowego.
Takie są komentarze na Ukrainie. My jesteśmy na statku Stefan Batory, który jest zacumowany pod Wawelem, a twój statek jak się nazywa?
Opowiadałem o tym w programie wschodnim. Mam nadzieję, że Państwo do niego jeszcze sięgniecie, ponieważ też sprawa, która, o której mówię od kilku dni, też w programie wschodnim gościła. No nie ma tak pięknej nazwy statek, na którym przebywam, jak Wasza barka w Krakowie, bo jest to statek o nazwie Bohdan Chmielnicki.
I tak to statek ze statkiem, człowiek z człowiekiem potrafią rozmawiać w Poranku Wnet. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. Ukraiński zwiad i Paweł Bobołowicz, a my wracamy do Krakowa. Do rozmowy z doktorem Krzysztofem Mazurem, byłym szefem klubu Jagiellońskiego, kandydatem Zjednoczonej Prawicy do Senatu i politologiem. Jeszcze raz dzień dobry panu.
Jeszcze raz dzień dobry.
Doktor, politolog, w takim razie człowiek, który potrafi nam wytłumaczyć, co dzieje się w polityce polskiej, co dzieje się w polityce europejskiej i co dzieje się w polityce światowej. Panie doktorze, czas na tłumaczenie.
W 30 sekund?
Więcej.
No to chyba zbyt ogólne pytanie, panie redaktorze. Co ma pan na myśli?
Polityka polska, spór w Polsce, o co chodzi w najbliższych wyborach, czy tak jak mówią byli prezydenci, Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski, musimy wygrać wybory do Senatu, tak mówią, bo Senat może zatrzymać staczanie się Polski w kierunku autorytarnej dyktatury.
No to oczywiście jest retoryka, którą znamy, retoryka, którą prezentuje Platforma Obywatelska. Ja trochę inaczej patrzę na te wybory. Jak popatrzymy sobie na konwencje programowe, to widać było z jednej strony Jarosława Kaczyńskiego, który no dość klarownie przedstawia wizję Zjednoczonej Prawicy tego państwa dobrobytu i w pewien sposób łączy wątki od 89 roku walki o pewną solidarność społeczną i to jest chyba, można się z nim zgadzać lub nie zgadzać, ale dość spójny program. A z drugiej strony Platforma Obywatelska, której program jest tak naprawdę zbieraniną różnych haseł od jakichś internetu dla najmłodszych przez niezbyt spójne pomysły dotyczące służby zdrowia i innych obszarów i to trochę wygląda jak no, jedyna retoryka, którą Platforma ma dzisiaj, to jest właśnie bycie antypisem. Także to widzę jako takie zderzenie partii, która ma pewien pozytywny program z partią, która tak naprawdę od wielu lat mówi przede wszystkim retoryką anty, a nie pozytywną.
Często, panie doktorze, nie wierzymy prognozom pogody. Prognoza pogody przewidywała, choć niebo było wtedy błękitne nad Krakowem, że koło godziny 8 zacznie padać deszcz i okazuje się, że to prawda. Pierwsze krople deszczu spadają na nasz stolik, spadają na nasze głowy.
Czas bardzo ożywcze.
Bardzo ożywcze. Może dokończymy rozmowę w deszczu. Czyli retoryka. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego opozycja używa tak wielkich słów i to już od 4 lat, czyli od momentu, kiedy Zjednoczona Prawica, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę?
To jest chyba w ogóle dłuższy proces. On miał miejsce już po przegranych wyborach w 2005 roku, kiedy Donald Tusk był wyraźnie zaskoczony tym, że przegrał zarówno wybory prezydenckie, jak i parlamentarne. I od tamtej pory chyba Platforma ma taki pomysł, że przede wszystkim chce być w fundamentalnym sporze z PiS-em i to jest kontynuowane. Natomiast to, na co jeszcze bym chciał zwrócić uwagę, to że w wymiarze tej praworządności, która jest tak często podkreślana jako główny aspekt, to jak popatrzymy sobie na program Platformy, to tam właściwie jest tylko kilka kapitów bardzo dużych ogólników, jak miałoby dojść do rekonstrukcji Trybunału, jak miałoby dojść do tej zmiany w sądownictwie, żeby odkręcić te złe zmiany, więc nawet za tą retoryką nie idzie jakiś konkretny pomysł i wydaje mi się, że jedyne, co Platforma dzisiaj ma, no to właśnie budowa tej emocji antypisowskiej, która nie jest jakby oparta na jakimś pomyśle pozytywnym.
Ale tutaj w Krakowie. Ta retoryka znajduje silny posłuch tutaj w Krakowie, Platforma Obywatelska, zresztą tak samo jak i w Warszawie. Platforma Obywatelska dostaje więcej głosów, kandydaci Platformy przebijają się do umysłów mieszkańców Krakowa i oni często powtarzają historię o tym smoku, okrutnym smoku Prawie i Sprawiedliwości, który chce pożreć polską demokrację i ma zakusy na polską wolność. Dlaczego tak się dzieje?
No, to jest oczywiście ten spór między wielkomiejskim elektoratem a elektoratem z mniejszych ośrodków i Kraków jest tutaj podobny do wielu innych miast. Ja oczywiście w swojej kampanii staram się przekonać, że tak być nie musi i też mam konkretne fakty i argumenty. To znaczy nie było dla nikogo tajemnicą, że Donald Tusk niespecjalnie lubił Kraków. Nawet jeżeli dostawała Platforma tutaj bardzo dobry wynik, to takim symbolem tej niechęci tamtych rządów do Krakowa były Euro 2012. Pomimo tego, że mieliśmy większe tradycje piłkarskie i większe uzasadnienie niż Wrocław czy Gdańsk, Euro ominęło Kraków i efekt był taki, że wraz z nim ominęło wiele inwestycji. I przez rządy Platformy właściwie Kraków nie doczekał się żadnej z poziomu centralnego inwestycji, które są kluczowe.
No to proszę powiedzieć, czy pan rozumie w takim razie...
Ale mogę tylko dokończyć, bo jeszcze jest druga część tej myśli. To znaczy ostatnie 4 lata, pomimo tego, że tak jak pan mówi, w Krakowie może PiS nie mieć wysokiego poparcia, to są bardzo konkretne działania związane z S7, czyli połączeniem drogowym do Warszawy. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło wreszcie tą inwestycję. Północna obwodnica. Jest dofinansowany bardzo ważny wylot na wschód, tak zwana Igołomska przez budżet centralny. Tutaj wewnętrzna obwodnica, czyli trasa Łagiewnicka również została dofinansowana przez Skarb Państwa. Także inwestycje w kulturę. Skarb Państwa zakupił kolekcję Czartoryskich i przekazał tutaj muzeum. Również hotel Krakowia, gdzie miał być deweloperka, również został odkupiony i przekazane Muzeum Narodowemu. No i wreszcie Narodowe Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego również zostało wybudowana nowa siedziba. To są bardzo konkretne inwestycje dla Krakowa, które w ostatnich 4 latach się udały, a za czasów Platformy przez 8 lat się nie udawały.
No i co z tego?
No to z tego, że trzeba się przebić z tym przekazem do wyborców, dlatego też jestem tutaj dzisiaj rano z Państwem i w trakcie swojej kampanii staram się pokazywać, że naprawdę jak wyciśniemy tą retorykę walki z demokracją, to Platforma nie ma za bardzo pozytywnego pomysłu i na państwo, i na Kraków, a PiS, czy Zjednoczona Prawica, przez ostatnie 4 lata pokazała, że nie tylko mówi, ale też robi.
A kto w takim razie rządzi duszą krakowską?
To jest trudne pytanie. Chyba już nie ma dzisiaj takiego miejsca. Kiedyś jeszcze byśmy powiedzieli, że nie wiem, Tygodnik Powszechny, że może Lokalna Gazeta Wyborcza, a dzisiaj jak rozmawiam z ludźmi, to mam wrażenie, że jesteśmy po prostu bardzo podzieleni i każdy ma swoje kanały informacyjne. Czasem to są takie kanały dość zaskakujące, jak szerzej nieznani youtuberzy i wiele osób, na przykład o prawicowych poglądach młodych, z których spotykam, nie żyje już tymi nazwiskami, którymi ja z trochę starszego pokolenia żyję. Nawet miałem kiedyś taką zabawną rozmowę z kimś, kto miał bardzo podobne do mnie poglądy, ale był o 15 lat młodszy i nie wiedział, co to jest do rzeczy, bo ten tygodnik po prostu nie był mu do życia potrzebny, bo żyje właśnie jakimiś youtuberami. Także to pokazuje, że to nasze społeczeństwo, nie tylko w Krakowie chyba, jest bardzo podzielone i przez to nie ma jednego ośrodka medialnego, który nadaje i wszyscy krakowianie jakby przekazują potem idee, które są przez niego nadawane.
Takim małym ośrodkiem medialnym jest teraz Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości. Mam nadzieję, że czasami panu udaje się włączyć radio na 95.2.
Bardzo się cieszę w ogóle, że to w tą stronę idzie. Bardzo się cieszę, że Państwo tutaj są i zawsze z przyjemnością przyjmuję zaproszenia od Radia Wnet. Uważam, że to jest jedno z takich alternatywnych źródeł wiedzy i informacji, które są w Polsce bardzo potrzebne.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Krzysztof Mazur, były szef klubu Jagiellońskiego, kandydat Zjednoczonej Prawicy do Senatu tutaj z Krakowa. A my teraz...
Również bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa.
A my teraz z Krakowa przeniesiemy się do budynku Pasty na 5. piętro. Tam już z przeglądem prasy czeka Aleksander Wierzejski.
Czas na przegląd prasy. W budynku Pasty również o szyby uderza deszcz, ale nas to nie przeraża. My jedziemy z programem i pracujemy. Polska The Times, proszę Państwa, wspomina śmierć i życie przede wszystkim Jana Kobuszewskiego. Pisze o polskich siatkarzach, którzy mieli zdobyć złoto, a skończyło się na brązie, ale i tak bardzo serdecznie gratulujemy. Oraz zajmuje się tematem służby zdrowia, który pojawił się w kampanii, i obie strony sporu politycznego mówią o tym, że trzeba to koniecznie naprawić. Dziennikarz Witold Głowacki pisze tak: służba zdrowia jest jednym z tych niewielu obszarów, w których polskie państwo radzi sobie od dekad niezmiennie słabo. Choć Polacy w badaniach społecznych niezmiennie stawiają sprawną i dostępną służbę zdrowia bardzo wysoko w hierarchii potrzeb, możliwości czerpania z tej tematyki politycznych zysków wydają się w najlepszym razie umiarkowane. Gazeta Polska codziennie relacjonuje kampanię wyborczą. Nasza gospodarka korzysta z rozsądnej polityki imigracyjnej. To zapowiedź tekstu ze strony 8, w którym... Muszę troszkę przełożyć strony. O, w którym to tekście Paweł Woźniak pisze o wpływie imigrantów na polski rynek pracy i na przychody polskich firm. Obok Jerzy Kwieciński, minister finansów, rozwoju i inwestycji, mówi o utrzymaniu przez agencję Fitch ratingu Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną, co odzwierciedla silne podstawy makroekonomiczne, zrównoważoną gospodarkę i stabilny sektor bankowy. Również relacja z festiwalu Niezłomni Wyklęci i informacje o tym, że kolejne wybory będą miały charakter ustrojowy. Cywilizacja chrześcijańska jest najżyczliwszą w dziejach świata, mówił w Zielonej Górze Jarosław Kaczyński. W naszym dzienniku o ekoterroryzmie. Rolnicy chcą ochrony przed bezprawnymi działaniami aktywistów ekologicznych, na przykład hodowców, którzy wchodzą na tereny farm i uratują zwierzęta. Pisze o tym Rafał Stefaniuk w okładkowym tekście. Kolejnym tematem to ściganie przestępców wojennych. Specjalny zespół opracowuje procedury postawienia sprawców rzezi woli przed sądem i zajmuje się tym Stowarzyszenie Patria Nostra pod przewodnictwem mecenasa Lecha Obary. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj wielki tekst o Rafale Trzaskowskim. Urzędnicy są sparaliżowani, bo CBA to przykład instytucji, która dziś wykonuje wyłącznie zlecenia polityczne. Dla PiS jestem wrogiem numer jeden, mówi prezydent Warszawy. No i czytamy, że kryzysu śmieciowego w Warszawie nie były. Były tylko przejściowe problemy, które wynikały ze zmiany operatora. Czy prezydent podziękował rządowi i wojsku za pomoc w uwolnieniu Wisły od stołecznych ścieków? Wojsku dziękował wielokrotnie, a premierowi również. Szkoda tylko, że początkowo zamiast współpracować używano awarii do celów politycznych. Czy są koszty polityczne tej awarii? Mimo codziennie powtarzanej tezy, że to drugi Czarnobyl, ludzie podchodzą do sprawy spokojnie, twierdzi prezydent Trzaskowski. W Czajce od wielu miesięcy nie działa też spalarnie osadów ściekowych. Zarzucano wam, że wysyłacie je do innych województw, gdzie zalegają na polach i trują ludzi. No i odpowiedź prezydenta Trzaskowskiego: to nieprawda i manipulacja. Po pierwsze, nikt nie ukrywał faktu, że awarii uległ element tej spalarni. A po drugie, jeśli kogoś interesuje, w jaki sposób osady są składowane, to niech się zgłosi do rządu, bo nadzór nad składowaniem osadów odpowiada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I tak bojowo idzie śladem swojej byłej patronki. Pani Hanna Gronkiewicz-Walc powiedziała, że awaria Czajki to oczywiście wina Lecha Kaczyńskiego. Na temat telewizji Gazeta Wyborcza pisze: TVP kłamie w służbie PiS. Analizę materiałów telewizyjnych podjął się Wojciech Czuchnowski, między innymi Sobota. Materiał o konwencji PO z paskiem Pytania o wiarygodność Platformy. Lektor mówi o obawach wielu Polaków, że jeśli opozycja wygra, to 500+ zostanie jednak zlikwidowane. Według TVP zapewnienia, że 500+ jest bezpieczne, nie są wiarygodne, bo wielu Polaków nie kojarzy polityków opozycji z wiarygodnością, ale z pogardą i brakiem szacunku do wyborców. No i dalej, tematyka wyborcza, jest również wspomnienie tematyki warszawskiej, ponieważ głównym tematem w Warszawie jest to, że zarząd miasta nie ma pieniędzy na wypłatę 500+. W Gazecie Wyborczej Michał Wojtczuk, Wojciech Karpieszuk piszą: rząd zapomniał dać pieniądze na 500+. I cytują tekst prezydenta Trzaskowskiego: proszę o pilne zwiększenie dotacji. Obecny plan nie zabezpiecza potrzeb warszawiaków. Alarmuje w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipera, opisany w tekście, apeluje do samorządowców warszawskich o zaprzestanie podejmowania prób dezinformacji wobec mieszkańców Warszawy co do ich prawa do terminowego otrzymywania przewidzianych środków. Pisze w oświadczeniu, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki regularnie przekazuje dotacje w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem. No i pytanie, czy na ostatniej prostej kampanii wyborczej właśnie nie mamy do czynienia z pewną jednak manipulacją. Fakt. Zajął się sportowcami, którzy w dalekim Katarze biorą udział w lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Okazuje się, że bardzo wysokie temperatury, wysoka wilgotność, no utrudnia działalność sportową. Chód i maraton rozpoczął się tuż przed północą. Mimo to strób słał się gęsto. Moje serce biło tak szybko, że myślałem, że wyskoczy, powiedziała Włoszka Sara Dossena. Sceny na trasie i na mecie były przerażające. Finiszujących podłączano do kroplówek. Wielu z nich płakało z wycieńczenia. Dobrze, że nikt nie umarł, pisze autor artykułu. Tyle w przeglądzie prasy. Następny już za niecałe 50 minut.